A więc zacznijmy od czytania Słowa Bożego. Będę czytał pierwszy list apostoła Pawła do Koryntian, rozdział 3, wersety od 10 do 17. Pierwszy list apostoła Pawła do Koryntian, rozdział 3, wersety od 10 do 17. Według łaski Bożej, która mi jest dana, jako mądry budowniczy założyłem fundament, a inny na nim buduje. Każdy zaś niechaj baczy, jak na nim buduje. Albowiem fundamentu innego nikt nie może założyć oprócz tego, który jest założony, a którym jest Jezus Chrystus. A czy ktoś na tym fundamencie wznosi budowę ze złota, srebra, drogich kamieni, z drzewa, siana, słomy, to wyjdzie na jaw w jego dziele. Dzień sądny bowiem to pokaże, gdyż w ogniu się objawi, a jakie jest dzieło każdego, wypróbuje ogień. Jeśli czyjeś dzieło zbudowane na tym fundamencie się ostoi, ten zapłatę odbierze. Jeśli czyjeś dzieło spłonie, ten szkodę poniesie, lecz on sam zbawiony będzie, tak jednak jak przez ogień. Czy nie wiecie, że świątynią Bożą jesteście i że Duch Boży mieszka w was? Jeśli ktoś niszczy świątynię Bożą, tego zniszczy Bóg, albowiem świątynia Boża jest święta, a wy nią jesteście. Myślę, że nie trzeba być specjalistą od budowania, żeby zrozumieć ten obraz. Każdy z nas po części ma taką wiedzę na temat budowania, że może ten obraz zrozumieć. Ten obraz składa się jak gdyby z dwóch takich elementów, fundament i budowla. Chyba wszyscy wiemy, co to jest fundament. Czy ktoś tutaj, chyba będzie się przykro przyznać, jakby nie wiedział, czym jest fundament. Chyba wiecie, tak? Fundament i budowla. I apostoł Paweł użył tego obrazu odnośnie naszego duchowego życia. Spójrzmy teraz na nasze duchowe życie właśnie używając tego obrazu. Patrzymy na nasze duchowe życie i patrzymy, szukamy fundamentu i szukamy, jaka budowla jest wznoszona. Czy moglibyśmy sobie taki w naszych umysłach zrobić test? Jak myślisz, jaki jest fundament duchowy w twoim życiu i jaka jest budowla, która jest wznoszona w twoim życiu? Czy potrafimy to jakoś ocenić, czy potrafimy to jakoś rozpoznać? Nie wiem, czy zauważyliśmy, że apostoł Paweł, mówiąc o tych rzeczach, pokazuje, że to ma ogromne znaczenie. To nie jest tak, że nasze duchowe życie może być byle jakie i jakoś to będzie. Tutaj jest pokazane, że akurat właśnie nie będzie. Więc po kolei, pozwólcie, spróbujemy sobie ten obraz przybliżyć. Na ile to możliwe, będę chciał go wam przybliżyć, abyśmy mogli jakoś odnieść swoje osobiste życie do tego fragmentu. Ja ten fragment w tym tygodniu czytałem, rozmyślałem o nim. Taką czułem odpowiedzialność, bo ten fragment też bardzo mocno jest skierowany do mnie, bo ja przeważnie staję przed wami i mówię do was. Więc ten fragment też ma taki ciężar gatunkowy dla mnie, więc rozmyślałem nad nim, ale też wierzę, że on ma takie osobiste odniesienie. Więc dzisiaj jak gdyby dwutorowo trochę będę mówił o mojej odpowiedzialności, ale także będę mówił troszeczkę odpowiedzialności każdego z nas w znoszeniu tej budowli. Zacznijmy od fundamentu. W tym samym liście, pierwszym liście do Koryntian, w drugim rozdziale, od 1 do 5, apostoł Paweł powiedział takie słowa. Pierwszy list do Koryntian, rozdział 2, czyli kartkę należy cofnąć i od 1 do 5 wersetu mówi tak. Również ja, gdy przyszedłem do was, bracia, nie przyszedłem z wyniosłością mowy lub mądrości, głosząc wam świadectwo Boże, albowiem uznałem za właściwe nic innego nie umieć między wami, jak tylko Jezusa Chrystusa i to ukrzyżowanego. I przybyłem do was w słabości i w lęku i w wielkiej trwodze, a mowa moja i zwiastowanie moje nie były głoszone w przekonywujących słowach mądrości, lecz objawiały się w nich duch i moc, aby wiara wasza nie opierała się na mądrości ludzkiej, lecz na mocy Bożej. Wiara, żeby się nie opierała. Fundament, tak? Wiara na czymś się opiera. Fundament. Gdy przyszedłem do was, postanowiłem, że będę wam głosił Jezusa Chrystusa, tego Jezusa, który został ukrzyżowany. Jeszcze do tego nie będę tego robił w jakichś szczególnych słowach mądrości. Apostoł Paweł mógł to czynić, dlatego że był osobą wykształconą, znającą kilka języków, biegle poruszającą się po tamtym świecie starożytnym. Jednak kiedy przyszedł do Koryntian, powiedział: chcę wam głosić Jezusa Chrystusa. Tylko skupić się na Jezusie Chrystusie po to, żeby wasza wiara miała dobry fundament i po to, żeby wasza wiara mogła być oparta na tym, co jest od Boga. I słuchajcie, nie można wznieść w swoim życiu żadnej poważnej, duchowej budowli, jeśli nie mamy właściwego fundamentu. I tym właściwym fundamentem to jest doświadczenie śmierci i zmartwychwstania Pana Jezusa Chrystusa. Ja co chwilę powtarzam z tego miejsca, bo zdaję sobie z tego sprawę, bardzo mocno zdaję sobie z tego sprawę, że nie będziecie w stanie w swoim życiu zbudować żadnego poważnego duchowego życia, jeśli fundament jest niewłaściwy. To nawrócenie nasze, to nasze poznanie Jezusa Chrystusa musi być absolutnie dogłębne. Nasz wewnętrzny człowiek musi zostać przemieniony przez moc Bożą, przez moc Ducha Świętego. Słuchajcie, naprawdę nie wystarczy przyjąć tylko doktryn jakiegoś kościoła i powiedzieć: tak, one mi pasują, one są najbardziej biblijne. Człowiek musi doświadczyć wewnętrznego odrodzenia pod wpływem dotknięcia Ducha Świętego. I ja wierzę w to mocno, że kiedy jest głoszony Jezus Chrystus, wtedy Duch Święty przychodzi do życia człowieka. Ja wiem, że my mamy takie tendencje, żeby w jakiś, nie wiem, szczególny sposób próbować ludziom wyjaśnić, czym jest zbawienie. Ale apostoł Paweł mówi, że to jest tylko mówienie o Panu Jezusie Chrystusie, który zapłacił za nasze grzechy. To musi przeniknąć duchę człowieka. Wiecie, i apostoł Paweł mówi, że to zwiastował ludziom w Koryncie i okazuje się, że Duch Święty potężnie się poruszał przy tym głoszeniu. To spowodowało, że ich duch został odrodzony i został założony właściwy fundament. A więc w zborze w Koryncie byli ludzie, którzy naprawdę doświadczyli odrodzenia. Właściwy fundament ten do dalszego budowania został założony. I to jest jak gdyby warunek konieczny, warunek niezbędny do tego, aby nasze życie duchowe mogło się rozwijać, mogło się dalej posuwać. Ale zauważcie, apostoł Paweł w tym fragmencie dalej powiedział, że budowanie może być bardzo różne. Budulec może być bardzo różny. Fundament możemy mieć dobry. Możemy się narodzić na nowo z Ducha Bożego i to jest dobry fundament, ale to, co zostanie dalej wzniesione, to już jest jak gdyby drugi etap. Kolejny etap. I apostoł Paweł wymienia tutaj, że istnieje 6 rodzajów budulca. 6 rodzajów materiałów, z których może być dalej budowane nasze duchowe życie. Więc jest tu coś ważnego, coś poważnego, coś, na co chyba należy zwrócić uwagę. Apostoł Paweł mówi, że w tym dalszym procesie budowania ma udział wiele osób, wiele czynników wpływa na to, co będzie dalej budowane. Na to wpływają kazania, jakich słuchacie, nauczanie, jakiego słuchacie. Na to wpływa. Na to wpływa nasze osobiste zaangażowanie w duchowe życie. To na to też wpływa. I słuchajcie, my możemy na początku nawet nie rozpoznawać albo nie przykładać do tego wagi, jak ta budowla jest wznoszona, z czego ta budowla jest wznoszona, ale apostoł Paweł mówi, że przyjdzie taki moment, że się okaże. Zobaczcie, tu jest wyraźnie powiedziane, że przyjdzie taki moment, w którym się okaże, z czego jest nasza duchowa budowla. Ja patrząc jak gdyby perspektywicznie, patrząc przez lata na własne moje życie, na życie innych braci, na życie tych osób, którymi się nawracałem, okazuje się, że wszyscy musieliśmy przejść przez ogień. W jakimś momencie życia wszyscy musieliśmy się znaleźć w takich okolicznościach, w których się okazało, jakie jest trwałe nasze duchowe życie. Czy przechodząc przez ten ogień my wychodzimy po drugiej stronie i jesteśmy tylko umocnieni? Czy po prostu to wszystko zaczęło się palić i rozsypywać i gdzieś ten fundament tylko został, a cała budowla runęła i później od nowa musimy to wznosić. Słuchajcie, to są rzeczy absolutnie poważne. I to, z jakiego materiału my wznosimy duchową budowlę, ma ogromne znaczenie, bo to wpłynie na to, czy ten bieg wiary, który żeśmy zaczęli, czy my go dokończymy, czy gdzieś po drodze spłyniemy. Więc powoli postaram się jak gdyby odszyfrować te symbole, które tutaj są użyte. Pierwsze trzy to jest, użyte jest złoto, srebro i drogie kamienie. Złoto, srebro, drogie kamienie. Takie proste skojarzenie. Budowanie ze złota, srebra czy drogich kamieni to jest budowanie kosztowne. Na świecie jest kilka budowli pokrytych złotem. I to są niezmiernie drogie budowle. Jeżeli do budowania użyjemy takich materiałów jak złoto, srebro, no nie wiem, czy ktoś sobie może z nas pozwolić zbudować dom ze złota. No ale tu, rozumiemy, tu jest takie przeciwstawne, jak gdyby pokazanie coś, że jest budulec wartościowy, drogi, jest budulec marny, lichy. Apostoł Paweł o tym mówi. Z jednej strony mamy budulec bardzo kosztowny, jednocześnie chce nam powiedzieć, że będzie wysoka cena tego budowania. No nie można wznieść budowli ze złota, nie ponosząc wysokich kosztów. A z drugiej strony jest pokazany budulec drewno, siano, słoma, więc taki budulec, który wtedy był też bardzo dostępny. No dzisiaj może ktoś powie, że drewno jest drogie. No dzisiaj drewno też ma swoją cenę, ale wtedy ono było po prostu dostępne. Ale tu jest jak gdyby troszeczkę też inne jak gdyby takie odniesienie, mianowicie jest pokazana próba ognia. Czyli rozumiemy, złoto, srebro, drogie kamienie przez tą próbę przechodzą i wyjdą po drugiej stronie. Natomiast drewno czy drzewo, słoma i siano w tej próbie spłoną. Nie dadzą rady przejść tej próby. Więc po pierwsze ten budulec, o którym tutaj apostoł Paweł mówi, jest budulcem, który ma swoją cenę, ma swoją wartość i ten budulec, jeżeli z taką budowlę chcemy wznosić, będzie nas to kosztować. Po prostu będzie nas to kosztować. To jest takie pytanie właśnie o to nasze dalsze życie po nawróceniu. Czy my chcemy wznieść coś trwałego, wartościowego, mocnego? Coś, co dotrwa do Maranaty, dotrwa do przyjścia Pańskiego? Czy jednak pójdziemy na daleko idące kompromisy i będziemy wznosić nasze duchowe życie, które na pozór wygląda tak samo, ale dopiero dzień ognia to pokazuje, czy jest takie samo. Dopiero ten dzień, w którym jest próba, pokazuje, czy jest takie samo. Więc przejdźmy dalej i spróbujmy teraz spojrzeć na te symbole. Pierwszy, złoto. Z czym nam się może kojarzyć złoto? Budowanie ze złota. Czy są jakieś analogie, odniesienia? Wiadomo, że tam, gdzie się Biblia posługuje symboliką, my też musimy z taką ostrożnością jak gdyby interpretować tą symbolikę, ale posługując się innymi fragmentami Pisma Świętego, możemy to odszyfrowywać, możemy to lepiej zrozumieć. 1 Piotra, rozdział 1, wersety od 6 do 7, czytamy takie słowo. Weselcie się z tego, 1 Piotra, rozdział 1, wersety 6 i 7. Weselcie się z tego, mimo że teraz na krótko, gdy trzeba, zasmuceni bywacie różnorodnymi doświadczeniami, ażeby wypróbowana wiara wasza okazała się cenniejsza niż znikome złoto w ogniu wypróbowane ku chwale, czci i sławie, gdy się objawi Jezus Chrystus. Tutaj istnieje taka analogia, odniesienie, że wiara człowieka i złoto mają coś ze sobą wspólnego. W Księdze Objawienia Pan Jezus zwraca się do jednego ze zborów i mówi: radzę ci, abyś u mnie nabył złota. Przyjdź do mnie i u mnie nabądź złota. I z tego wznoś swoją budowlę. I teraz, kiedy patrzymy na, jak gdyby na nauczanie Pisma Świętego, widzimy, że nasz fundament został założony przez wiarę. Uwierzyliśmy w Pana Jezusa Chrystusa. Nasze serce Jemu zaufało i stało się Jemu oddane. Ale Pismo Święte używa takiego stwierdzenia: z wiary w wiarę, z chwały w chwałę. Z wiary w wiarę, z chwały w chwałę. Czyli to jest pokazane, że musi być jakaś kontynuacja, to jest jakieś wznoszenie się po schodach, to jest jakaś drabina, po której idziemy do góry, z chwały w chwałę, z wiary w wiarę. I takie bardzo znane biblijne stwierdzenie, sprawiedliwy z wiary żyć będzie. Nie wiem, czy kojarzycie, to prorok Habakuk, sprawiedliwy z wiary żyć będzie. I w tym stwierdzeniu, w tym jednym zdaniu jest zawarta taka potęga informacji, taka potęga treści. W zależności od tego, jak zaakcentujemy, chcę wam to jak gdyby teraz przybliżyć, pokazać, jak zaakcentujemy ten werset, taką treść możemy z niego wyczytać. Luther, kiedy czytał ten werset, sprawiedliwy z wiary żyć będzie, zauważył następującą treść i ją później opisał. On zaakcentował ten werset w ten sposób. Sprawiedliwy z wiary, przecinek, sprawiedliwy z wiary, przecinek, żyć będzie, ma życie. Sprawiedliwy z wiary, przecinek, ma życie wieczne. I Luther powiedział tak, że ten werset mówi o usprawiedliwieniu dzięki wierze. Że usprawiedliwiony z wiary ma życie wieczne. Tak, tak, tak. I on jak gdyby rozwinął na bazie tego wersetu, rozwinął całe nauczanie o usprawiedliwieniu z wiary. Ale przez to, że tekst oryginalny nie ma przecinków, możemy ten werset, pokażę wam teraz drugie zrozumienie tego wersetu. Sprawiedliwy, i tu postawmy przecinek. Sprawiedliwy, tu stawiam przecinek, z wiary żyć będzie. Rozumiemy? Jak gdyby w tym jednym wersecie zawarta jest taka podwójna dawka, że my jesteśmy usprawiedliwieni z wiary i jest pokazane, że my z wiary później co robimy? Jako sprawiedliwi z wiary żyjemy, mamy życie dzięki wierze. Nawróciłem się do Boga dzięki temu, że uwierzyłem, ale żyję cały czas dzięki wierze. Słuchajcie, jeśli nasze chodzenie na nabożeństwa stanie się tylko tradycją, i my nie będziemy mieli żywej wiary w sercu, to tak naprawdę będziemy usychać. Będziemy umierać. Nawet Pismo Święte rzuca nam takie wyzwanie. Doświadczaj siebie, czy trwasz w wierze. Słuchajcie, no to jest jakieś, wiecie, wielkie wyzwanie. Ja mam siebie doświadczać, czy mam trwać, czy trwam w wierze? Kiedy się okazuje w moim życiu, że ja naprawdę jestem człowiekiem wierzącym? Kiedyś naprawdę uwierzyłem, powierzyłem moje życie Chrystusowi i wiem, że moje życie stało z Nim związane. Ale Pismo Święte mi mówi, że ja z wiary żyję. Że dzięki wierze żyję. To jest to budowanie ze złota, że dbam o to, żeby ufność w moim sercu nie wystygła. I wtedy, kiedy przychodzą takie sytuacje, naprawdę kiedy przychodzą takie sytuacje, że mierzę się z jakimś problemem, że mierzę się, nie wiem, z chorobą ciała, że mierzę się z jakimiś sytuacjami finansowymi, czy mierzę się z jakimiś sytuacjami w rodzinie, czy mierzę się z sytuacjami, nie wiem, z dziećmi i wiem, że po prostu nie mogę tego opanować po ludzku, że to przekracza moje możliwości, nie jestem w stanie zarządzić tak, żeby to było wszystko jak trzeba. To wtedy się okazuje, czy tak naprawdę ja potrafię zaufać Bogu. Czy otworzę Biblię, usiądę przy stole i zacznę wołać do Boga i niech moje łzy zmoczą moją Biblię. Ale będę wołał, mówił, Boże, proszę Cię, niech Twoja mocna ręka wejdzie w tą sytuację. Ty wkrocz w tą sytuację. Słuchajcie, to jest ten moment, kiedy naprawdę okazuje się, czy ja żyję z wiary w wiarę. Czy ja chodzę w tym. Patrzcie, siostry, my zostaliśmy zbawieni przez wiarę i żyjemy dzięki wierze. A to wszystko w tym jednym wersecie. Dlatego, idąc dalej tą myślą, chcę wam powiedzieć, że tak bardzo ważne jest, abyśmy w naszym życiu pielęgnowali to budowanie. Żebyśmy pielęgnowali budowanie tak naszego serca, żeby nasza ufność do Boga wzrastała. To wszystko, co do nas dociera, albo będzie budować naszą wiarę, albo będzie niszczyć naszą wiarę. Nie ma rzeczy obojętnych. Albo będzie coś budować naszą ufność do Boga, albo będzie coś tą ufność do Boga podważać. Więc, drodzy, kiedy mamy taką świadomość tego, to i też w naszym życiu szukamy rzeczy, które budują naszą wiarę. Kiedy przychodzimy na zgromadzenie, szukamy rzeczy, które będą podnosić naszą wiarę. Więc mi też pasuje powiedzieć coś, co podniesie waszą wiarę. Nawet potrzebuję koniecznie coś powiedzieć, co buduje waszą wiarę. W tym tygodniu spotkaliśmy się z braćmi, pastorami innych społeczności w Krakowie i zastanawialiśmy się nad kolejnym wspólnym nabożeństwem Wielki Piątek. Wiecie, to taka, to nie jest łatwe, to ogromna ilość pracy jest. I inne rzeczy są z tym związane. Zastanawialiśmy się, czy jest nas pragnienie, czy chcemy razem, chociaż ten jeden dzień, być jako wierzący z różnych społeczności. Jeden z braci powiedział świadectwo. W zeszłym roku na to nabożeństwo przyszedł młody chłopak. 2 dni wcześniej się dowiedział, że w ogóle coś takiego w Krakowie jest zorganizowane. Pierwszy raz w życiu był na nabożeństwie nie w kościele tradycyjnym. Przyszedł na to nabożeństwo, później odszukał jeden ze zborów, który brał udział w tym nabożeństwie. Dalej postanowił uczestniczyć, już w niedzielę był na nabożeństwie, później uczestniczyć w następnych nabożeństwach. Ten pastor powiedział nam, przyjął chrzest i jest częścią tego kościoła. Słuchajcie, wtedy zastanawiamy się, czy warto ponosić jakieś koszty. Jeżeli ktoś ma być zbawiony, to ja chcę powiedzieć, że warto. Cokolwiek my robimy w życiu, ponosimy jakieś koszty, to chcę powiedzieć, że warto, jeżeli ktoś ma być zbawiony. I czasami nam się wydaje, że wszystko może być bezkosztowo. No nie może być. Tak samo jak budowla, którą my wznosimy, jeżeli mamy ją wznosić ze złota, to ta budowla ma swoją cenę. Srebro. Dalej apostoł mówi budowanie ze srebra. Rozdział 12, psalm 12, werset 7. Srebro. Psalm 12, werset 7. Słowa Pańskie są słowami czystymi. Srebrem przetopionym, odłączonym od ziemi, 7-krotnie oczyszczonym. Słowa Pańskie są słowami czystymi. Srebrem przetopionym, odłączonym od ziemi, 7-krotnie oczyszczonym. A to więc słowo 7-krotnie oczyszczonym oznacza, że Słowo Boże jest absolutnie czyste. To jest jedyne coś, co jest całkowicie czyste. Tak jak Bóg jest czysty, jak Bóg jest święty, tak Jego Słowo jest 7-krotnie topione po to, żeby wszelka domieszka została z Niego wypłukana i żeby było całkowicie oczyszczone. I pomyślmy, stoimy w miejscu, w którym Bóg nam mówi, że Jego Słowo jest srebrem oczyszczonym, srebrem przetopionym i że to Słowo może zbudować nasze życie, może sprawić, że ta budowla będzie wznoszona. Bracia i siostry, i znów, nie wiem ile razy ja to powtarzam, nie wiem, jak mam w ogóle mam to powiedzieć, jak mam was zmotywować. Siebie też motywuję do tego, żebyśmy się pochylali nad Słowem Bożym. Naprawdę. A jakoś tak staram się to pokazać, powiedzieć może w prosty sposób, żebyśmy zanim zaczniemy nasz dzień, zanim pójdziemy do swojego obowiązku, wiem, że wtedy jest najtrudniejszy czas, ale zanim pójdziecie do swoich obowiązków, żebyśmy mieli chociaż tą chwilę, że przeczytamy coś, co będzie nas niosło przez ten dzień. A jeżeli jest dla ciebie to bardzo trudne, wyobrażam sobie, że może być to dla kogoś bardzo trudne, to w ciągu dnia znajdź taką chwilę, że pochylisz się nad Bożym Słowem, żeby ono coś wniosło do twojego życia. Dlatego, że jest to absolutnie budulec, który dał Bóg, aby Słowo Boże budowało naszą wiarę, aby Słowo Boże budowało nasze życie. List Piotra, pierwszy list Piotra, 2 rozdział, 2 werset. Przeczytam to w tłumaczeniu Biblii Gdańskiej. 1 Piotra, 2 rozdział, 2 werset. Jako dopiero narodzone niemowlęta, szczerego mleka Słowa Bożego pożądajcie, abyście przez nie urośli. Jako dopiero narodzone niemowlęta, szczerego mleka Słowa Bożego pożądajcie, abyście przez nie urośli. Nawet takie słowo pożądajcie, czyli więcej niż pragnijcie, pożądajcie tego słowa, abyście przez nie urośli. I znów ta budowla naszego duchowego życia, jeżeli opiera się, jeżeli jest budowana z takiego budulca, ona będzie umocniona. I ja wam chcę powiedzieć tak, na początku my może to nie widzimy, tak zastanawiamy się, czy to naprawdę jest takie ważne. No, może wystarczy, przyjdę w niedzielę, pastor przeczyta kilka wersetów, powie kazanie. Czy to naprawdę jest takie ważne? Przecież dam radę bez tego żyć. Wiecie, okaże się, że to jest ważne w pewnym sytuacji. Kiedy będzie potrzeba, żeby to słowo było w tobie. Żeby ono było w tobie. Żeby Duch Święty miał co ożywić. Żeby Duch Święty miał co przypomnieć. Żeby Duch Święty miał się o co oprzeć. To słowo w nas wykonuje tę pracę. No i trzeci budulec jest drogie kamienie. Jakoś list Piotra nam bardzo dzisiaj pomaga. Pierwszy list Piotra, drugi rozdział, wersety od 4 do 7. Pierwszy list Piotra, rozdział 2, wersety od 4 do 7. Apostoł Piotr mówi teraz tak: przystąpcie do Niego, do kamienia żywego, przez ludzi wprawdzie odrzuconego, lecz przez Boga wybrany jako kosztowny. Kamień wybrany jako kosztowny. I wy sami jako kamienie żywe budujcie się w dom duchowy, w kapłaństwo święte, aby składać duchowe ofiary przyjemne Bogu przez Jezusa Chrystusa. Dlatego to powiedziane jest w Piśmie, oto kładę na Syjonie kamień węgielny, wybrany, kosztowny, a kto weń wierzy, nie zawiedzie się. Jezus Chrystus jest pokazany jako kamień wybrany, kosztowny, cenny, który Bóg postawił. Jaka może być analogia do budowania naszego życia z drogiego kamienia, z drogich kamieni? To jest, dla mnie ta analogia jest taka, że wtedy wznoszę budowlę z drogich kamieni, kiedy w moim życiu staram się naśladować Pana Jezusa Chrystusa. Wtedy jest wznoszona budowla z drogich kamieni. To naśladowanie Pana Jezusa Chrystusa może mieć wiele wymiarów i ma na pewno wiele wymiarów. Po pierwsze, próba zobaczenia charakteru Pana Jezusa i w moim życiu mój charakter tak pozwolić kształtować Bogu, żeby był jak najbardziej zbliżony do charakteru Pana Jezusa. Zresztą Boże Słowo nam ciągle to mówi, pokazuje nam Jezusa Chrystusa i pokazuje nam to, że nasz charakter powinien się być utożsamiać, zbliżać do charakteru naszego Pana i Mistrza. Tak jak On był na tej ziemi, Pismo Święte mówi, że zmierzamy do tego, żebyśmy byli tacy jak On. Utożsamienie się, zobaczenie, mój Pan był taki i ten charakter Chrystusowy, później przenoszenie do mojego życia. Bracia i siostry, nie możemy zejść niżej. Nie możemy jak gdyby powiedzieć tak, że moje wzorce to jest ten człowiek, tamten człowiek. I że to są te moje wzorce. Bo jeżeli On robi coś złego, to jednocześnie mnie będzie to usprawiedliwiać. A nasz Pan Jezus Chrystus robił wszystko, co było miłe i przyjemne Ojcu. Wszystko, co było miłe i przyjemne Ojcu. I więc w tym charakterze Chrystusa, gdzieś w ten charakter się wpatrywać, jako w ten drogocenny kamień. I tam widzieć siebie. Druga rzecz, naśladować Jezusa w relacji z Ojcem. To jest dla mnie, słuchajcie, niesamowicie piękne, fascynujące. Kiedy czytam Boże Słowo, czytam Ewangelię i zastanawiam się, jaką Jezus Chrystus miał relację ze swoim Ojcem. I mnie to niesamowicie pociąga. Sobie myślę, jejku, to była relacja. To była bliskość. To była komunikacja. To było to coś, co płynęło w obydwie strony. I Jezus też się modlił, też rozmawiał z Ojcem i w drugą stronę płynęło od Ojca do Niego informacja. W jedną i w drugą stronę. I mogę się zachwycić tą rodzajem komunikacji między Synem i Ojcem i powiedzieć, Boże, ja w moim życiu chciałbym zmierzać w taką stronę. Coś zabrać z tego życia Pana Jezusa do mojego życia i też, nie wiem, pójść do swojego Getsemane, upaść przed Ojcem na kolana i rozmawiać z Nim, płakać przed Nim, wołać do Niego, szukać Jego woli, niech Bóg do mnie przemówi. A gdy przychodzę w moim życiu do dnia posuchy, gdy przychodzę w moim życiu do dnia, kiedy jak gdyby nie słyszę, co Bóg do mnie chce powiedzieć, to ja nie chcę powiedzieć tak, to już tak musi być w moim życiu. Coś mnie to do czegoś motywuje, coś muszę zrobić ze swoim życiem. Nie chcę chodzić po omacku, chcę, żeby Bóg do mnie mówił. Chcę, żebym miał jakąś łączność z Nim. To jest jak gdyby te wielkie wyzwanie, bo wiem, że mój Pan w taki sposób funkcjonował. A na końcu, kiedy mówimy o budowaniu z drogich kamieni i naśladowaniu Chrystusa, to uczenie się być tak jak Jezus posłuszny Ojcu, gdzieś i moje życie, tak ukierunkować, tak sobie zaprogramować, że jestem na tej ziemi, by spełnić to, co Bóg dla mnie przeznaczył. Spełnić Jego wolę dla mojego życia. Słuchajcie, gdzieś tak sobie założyć, że to jest jedyny godny cel. To jest jedyny godny cel na tej ziemi. przeżyć go tak, żeby spełnić Bożą wolę. Ja zdaję sobie sprawę, jak ogromne jest oddziaływanie zewnętrznego świata na nas. Naprawdę to oddziaływanie zewnętrznego świata jest przemożne. Nawet chyba do końca sobie nie zdajemy sprawy, jak świat, w którym żyjemy, kształtuje nasz sposób myślenia, nasze wartości, nasze pragnienia, jak rozbudza nasze pragnienia. Jak to, co widzimy wokół, widzimy u innych, wpływa na nas samych i gdzieś porusza nasze sumienie i my myślimy, no chcielibyśmy też tak. I dlatego na końcu dnia, kiedy przychodzi koniec dnia, chcę się otrzeźwić i chcę powiedzieć, Boże, czy naprawdę to mnie ma pociągnąć? Czy naprawdę to ma wyznaczać wartość, za którymi mam podążać? A może inaczej? Może przecież zbawiłeś mnie po to, żebym spełnił Twoją wolę na ziemi, a na końcu przyjmiesz mnie do chwały. A na końcu przyjmiesz mnie do wieczności. Chcę, żebyś mi pomógł to zrobić, Panie. Ale ja tak tu chcę postawić moje życie, tu chcę oprzeć moje życie. Tak przewartościować moje życie. Ale jednak, jak powiedziałem, ten wpływ jest przemożny, przeogromny i często nas pociąga. Więc fundament jest mocny, jest założony. Na tym fundamencie możemy wznosić budowlę złota, srebra i drogich kamieni. Ale równie dobrze na tym fundamencie możemy wznieść budowlę z drewna, czy z drzewa, ze słomy i ze siana. Tak właśnie walczę w moim sercu, czy też wam coś o tym powiedzieć. Co to jest? Drewno, słoma i siano. Szczególnie mocno apostoł Paweł o tych rzeczach pisał do Tymoteusza. Pisał w tych listach, szczególnie to powiedział. A więc jak ktoś kiwnął głową, to chociażby dla tej osoby to zrobię. 1 Tymoteusza, 1 rozdział, wersety 3 i 4. 1 Tymoteusza, 1 rozdział, wersety 3 i 4. Gdy wybierałem się do Macedonii, prosiłem Cię, żebyś pozostał w Efezie, żebyś pewnym ludziom przykazał, aby nie nauczali inaczej niż my i nie zajmowali się baśniami i niekończącymi się rodowodami, które przeważnie wywołują spory, a nie służą dziełu zbawienia Bożego, które jest z wiary. Coś, co nie służy dziełu Bożemu. Skupienie się na rzeczach, które nie służą dziełu Bożemu. Czyli to jest pozorne budowanie, a to nie służy dziełu Bożemu. To jest, gdyby apostoł Paweł używa stwierdzenia, zajmowali się baśniami. Co może znaczyć w kontekście Bożego Słowa to stwierdzenie, zajmowali się baśniami? Otóż w wielu interpretacjach Pisma Świętego jest takie pojęcie, że niektóre fragmenty Pisma Świętego są po prostu legendami. Że nie są to wydarzenia, które są historycznymi wydarzeniami, które miały miejsce. Mogę tutaj przywołać klasykę, a więc klasyka to jest Księga Jonasza. Że to absolutnie nie miało miejsca. Jonasz nie jest postacią historyczną. Wielka ryba, która go połknęła, nigdy go ta wielka ryba nie połknęła. To jest coś jak przypowieść, to jest coś jak baśń, to jest coś jak opowieść, a chodzi tylko o to, żeby przekazać pewną prawdę. Masz być Bogu posłuszny, ale nie tak wartość historyczna. I apostoł Paweł przestrzega, wierzę, że on przestrzega przed tym, żeby nie patrzeć na Pismo Święte jako na baśnie. Żeby nie patrzeć na Pismo Święte jako na tak zwany żydowski midrasz. Żeby nie patrzeć na to jako tylko na coś, co jest pewną formą legendy. Ale patrzeć na Pismo Święte w takim zrozumieniu, że ma to wartość także historyczną. Że to jest coś, co naprawdę miało miejsce, bo tak się odnosił do tego Jezus. Bo tak Jezus interpretował te fragmenty Pisma Świętego. Bracia i siostry, nie chodzi też, musimy zwrócić uwagę, to, że ktoś ma przed swoim nazwiskiem profesor, doktor, habilitowany i tam jeszcze inne wiele tytułów, ale nam coś takiego będzie opowiadał, to musimy zrozumieć, że tak naprawdę w tym nie ma czegoś, co będzie budować nasze życie. To może gdzieś karmić nasz intelekt. I wiem, że są takie pragnienia w nas, aby ten nasz intelekt był dobrze wykarmiony. Ale zadaję sobie pytanie, ale co będzie karmić Twojego ducha? Co będzie karmić Twoje wewnętrzne życie? My czasami nawet nie wiemy, jak rzeczy na nas oddziałują. I wydaje nam się, że coś karmi nasz intelekt, ale może absolutnie nie karmić Twojego ducha. I tutaj jak gdyby apostoł Paweł pokazuje, że to, co jest wartościową budowlą, to jest to, co karmi Twojego wewnętrznego człowieka. Bo tylko ten wewnętrzny człowiek w sytuacji krytycznej, jak on jest zbudowany, jak on jest mocny, on dopiero będzie w stanie przetrwać to. Więc apostoł Paweł mówi, uciekaj od wszystkiego, co jest baśniami, co jest czymś, co nie służy dzieł zbawienia, które jest z wiary. Uciekaj od tego. Drugi fragment Pisma Świętego, który chcę przytoczyć, to jest 2 Tymoteusz 2, 16-18. Do tego młodego sługi apostoł Paweł tak wiele rzeczy na ten temat powiedział. I mówi tak, apospolitej, pustej mowy unikaj, bo ci, którzy się nią posługują, będą się pogrążali coraz większą bezbożność, a nauka ich szerzyć będzie się jak zgorzel. Do nich należy Hymeneusz i Filetos, którzy z drogi prawdy zboczyli, powiadając, że zmartwychwstanie już się dokonało, przez co podważają wiarę niektórych. I apostoł Paweł powiedział, że jest drugie budowanie ze siana słomy, pospolita, pusta mowa. Słuchajcie, ja sobie to wyobrażam tak, że Kościół staje się kabaretem. Że Kościół staje się kabaretem, gdzie chodzi o to, żebyśmy jako ludzie, uczestnicy, mieli dobre przedstawienie i dobrze się bawili. To ta pospolita pusta, w tej pospolitej pustej mowie nie ma tak naprawdę mocy Słowa Bożego, ale chodzi o to, żeby ludzi rozerwać. O to, żeby ich, dostarczyć im takie emocje, żeby oni na następną niedzielę chcieli przyjść i dostali jeszcze większe emocje. I znów, jak powiedziałem, to może gdzieś pobudzać tą sferę naszej psychiki, tą sferę tego psychicznego życia, czy nawet intelektualnego życia. Ale zadajmy sobie pytanie, co karmi naszego ducha? Co wpływa na to, że duch nasz jest zbudowany i podniesiony? Na pewno nie pusta mowa. To na pewno nie będzie karmić naszego ducha. Naszego ducha będzie karmić to, co jest wartościowe, to, co jest głębokie, to, coś, co bezpośrednio wypływa ze Słowa Bożego. I kolejny, trzeci fragment, żeby jeszcze wypuklić, pokazać siano, słomę i coś, co jest bez wartości. 2 Tymoteusz 4:2-4. Głoś słowo. Bądź w pogotowiu w każdy czas, dogodny czy niedogodny. Karć albo napomnij, grom, zachęć, napominaj z wszelką cierpliwością i pouczeniem. Albowiem przyjdzie czas, ze zdrowej nauki nie ścierpią, ale według swoich upodobań nazbierają sobie nauczycieli żądni tego, co ucho łechce i odwrócą ucho od prawdy, a zwrócą się ku baśniom. Drugi raz apostoł Paweł używa tego stwierdzenia. Odwrócą ucho od prawdy, zwrócą się ku baśniom, nazbierają sobie nauczycieli tego, co ucho łechce. Jest tu pokazane, że Kościół będzie unikał pewnego rodzaju tematów. Że Kościół będzie bardzo wybiórczy. Będzie tylko patrzył na te fragmenty Pisma Świętego, które dostarczają nam dobrego samopoczucia. Które sprawiają, że słuchając tego dobrze się czujemy. Unikanie pewnych ważnych tematów, może trudnych tematów, po to tylko, żeby zapewnić nam dobry czas. Ale Boże Słowo, a właśnie apostoł Paweł Tymoteuszowi mówi, musi być wszystko. Musi być i napomnienie, musi być i zachęta, musi być i zbudowanie, musi być i oszczerzenie, musi być bogactwo, bo tego wszystkiego jako ludzie potrzebujemy. Słuchajcie, z dzieckiem jest tak, że jak mu zasmakują naleśniki, to codziennie by chciało jeść naleśniki. Jeżeli zrobisz dobre naleśniki dziecku, nie wiem, z czym tam do środka włożysz, posypiesz cukrem, pudrem, polejesz jeszcze jakimś słodkim sokiem, to ono chce te naleśniki dzisiaj, chce je jutro i chce je pojutrze. Ale jako rodzic wiesz, że nie możesz dziecku dawać codziennie naleśników. Chcesz mu ugotować krupnik, bo on jest wartościowy, ale ono krupnika nie chce. Tu mu mówisz, że mu dasz Coca-Colę później po obiedzie. Tak jest. Słuchajcie, dziecko chce tylko to, co mu smakuje. A jeżeli mu to nie smakuje, to zamknie usta i nie będzie jadło. Ale apostoł Paweł mówi, że my nie możemy być jak dzieci. My nie możemy jeść tylko naleśników. Z dżemem, czy z serem, czy z truskawkami, obojętnie z czym. To może dobrze smakować, ale w pewnym momencie zacznie cię mdlić. Zacznie ci się robić niedobrze i będziesz miał bardzo zły skutek później tego wszystkiego. Albo możesz nie być dobrze wykarmiony. I Boże Słowo, i apostoł Paweł tutaj mówi do Tymoteusza, że nie może być tak, że ty zrobisz taką dietę Kościołowi, dietę, która będzie tylko jednostronna. Musi być wszystko, wszystkie tematy. Bracia, siostry, czy my mamy tą odwagę, aby w Kościele mówić szczerze o tym, o czym mówi Boże Słowo? Czy mamy tą odwagę, żeby szczerze mówić, jak nas Pismo Święte naucza? Zdaję sobie z tego sprawę. Nie wiem, Bóg mnie jakoś dotknął w tym tygodniu i pokazał mi, że jeżeli ta budowla, która jest wznoszona, zbór, w którym jesteśmy, będzie budowlą wznoszoną z drewna, słomy i siana, to gdy przyjdzie ogień, to naprawdę zostanie tylko fundament. A z drugiej strony Bóg wyraźnie pokazuje, że jest złoto, że jest srebro, że są drogie kamienie i ta budowla może być mocna, może być silna. Może być tak, jak Pan Jezus powiedział, że bramy piekielne Kościoła nie przemogą. Nie przemogą. Ale jak powiedziałem, tu jest jak gdyby taki szeroki wpływ, mój wpływ na to, co mówię do was. I wiecie, czasami stoję tutaj przed kazaniem i zastanawiam się, Boże, Może chciałbym coś innego powiedzieć, może chciałbym, żebyście się dobrze poczuli, ale Bóg gdzieś tam kładzie mi takie ciężar na serce, mówi, mów prawdę, tutaj jest Twoja odpowiedzialność, ale moją odpowiedzialnością jest Wam też powiedzieć, bracia i siostry, że Wy, czego słuchacie, to też ma znaczenie. Jeżeli dzisiaj otworzysz internet, to możesz sobie dowolne nauczanie znaleźć, dowolne, ale jeżeli byśmy przestudiowali, co jest szukane w internecie, jakie tematy cieszą się największą popularnością, największy odsłon mają. To nie temat, jeżeli ktoś chce pójść za mną, niech się zaprze samego siebie, weźmie. Takie kazania to nie mają odsłon. Takie kazania to nikt nie chce słuchać. Ale każdy chce słuchać, jak osiągnąć sukces w życiu. Droga do powodzenia. Droga na szczyt. Jak doświadczyć potężnego mocy Ducha Świętego. To są kazania, które będą się cieszyć odsłonami. Ale z drugiej strony, czy istnieje jedno bez drugiego? Czy istnieje jedno bez drugiego? Czy istnieje naprawdę doświadczanie mocy Ducha Świętego bez zapierania się samego siebie i brania krzyża? Nie ma czegoś takiego. To jest wtedy coś fałszywego. Tam jest jakieś zakłamanie. Tam nie ma prawdy. Bo jeżeli ma być moc Ducha Świętego, to wcześniej musi być zapieranie się samego siebie, branie krzyża swego na siebie i naśladowanie Pana Jezusa Chrystusa. I dopiero na to przyjdzie moc Ducha Świętego. Wartościowe życie powoduje to, że moc Ducha Świętego dopiero przychodzi do nas. Bracia i siostry, i moim apelem, moim wezwaniem, nie wiem, prośbą, już nie wiem, jakich słów mam użyć, do nas jest takie, że fundament, który nam założony jest naprawdę fundamentem bogatym. To jest potężny, mocny fundament. I drugie wezwanie jest takie, to, co na nim wzniesiemy, to już jest w tym nasz udział. To, co na tym wzniesiemy. Czy to będzie budowla ze złota, ze srebra, z drogich kamieni, a więc czegoś, co ma swoją cenę, czy ze słomy, siana, drewna, gdy przyjdzie ogień, próba, doświadczenie, to wszystko zacznie się palić i będziemy musieli od nowa zaczynać i od nowa budować nasze życie. Porozmawiajmy z Bogiem. Już nie chcę więcej mówić. Porozmawiajmy z Bogiem. Każdy z nas niech wstanie, albo niech siedzi, nie wiem, jak ci dobrze. Byleś rozmawiał z Bogiem. Byleś nie powiedział, a co mnie to, nie dotyczy mnie to. Byleś rozmawiał z Bogiem. Halleluja. Panie Boże, kochany Ojcze, kochany Zbawicielu, Panie Boże, Ty wiesz, jaki wielki ból jest w sercu, Panie, gdy życie wiary ludzi się sypie, Panie. Kiedy przychodzą takie momenty, że Panie Boże, widzę, że to Panie, tyle lat budowania i zgliszcza, i zgliszcza, i zgliszcza. Panie Boże, modlę się, zachowaj mnie od tego, abym budował moje życie ze słomy i ze siana. Zachowaj mnie, Panie, od tego, żebym chciał moje chrześcijaństwo uczynić, Panie, przyjemną drogą. Ojcze, a pokaż mi to chrześcijaństwo, tą drogę, na której, Panie Boże, jest poświęcenie, ale jest też łaska i moc Ducha Świętego. Ojcze, tylko wtedy, kiedy ta moc Ducha Świętego wypełnia człowieka, tylko wtedy my możemy, Panie, podążać i kroczyć Twoimi śladami. To jest jak gdyby coś, co się zamyka. Naśladuję Ciebie, Ty udzielasz mi mocy Ducha Świętego i później znowu mogę Ciebie naśladować z wiary w wiarę, z chwały w chwałę. Panie, i tylko tak. I dzisiaj staję przed Tobą, Boże, i przed Kościołem i wzywam Twojego imienia, prosząc Cię, Panie, abyś nas nawiedził mądrością z nieba.
abyś nam otworzył oczy, mi otworzył oczy i nam otworzył oczy. Nawiedź nas, Panie Boże, mądrością z nieba. Abyśmy, Panie, wzięli to, co cenne, wzięli, Panie, ten najcenniejszy budulec i tym budowali nasze życie. I tylko wtedy przejdziemy, Panie, dotrzemy do celu, byle dotrzeć tam, byle wytrwać z Nim i w końcu dni być znaleziony w wierze, w łasce i w chwale, napełniony Duchem Świętym. Ojcze, ta droga jest drogą dla mnie, ta droga jest drogą dla ludzi wierzących, ta droga jest drogą dla braci i sióstr. Panie, dzisiaj wołam o to, abyś nas nawiedził Duchem Świętym, abyś nas, Panie, dotknął Duchem Świętym, abyś nas uzdrowił, Panie, dziś w naszych wnętrzach, otworzył umysły, abyśmy poszli za tym, co ma wartość. Panie, a wtedy Ty nie odmówisz mocy Ducha Świętego. Nie wierzę w to, Panie, że Ty odmówisz, lecz ta moc Ducha Świętego przyjdzie do naszych serc, przyjdzie moc Ducha Świętego do naszego życia. Panie, i tej mocy my potrzebujemy, Panie, ale ona jest związana z naśladowaniem, wykonywaniem tego, co Ty mówisz w swoim Słowie. O, jak Ci dziękuję, Panie, za dzisiejszy dzień. Jak wołam do Ciebie, Boże, wyznając, że tak jestem bezsilny bez Ciebie, ale za to w Tobie mam siłę i w Tobie mam moc i w Tobie mam życie i w Tobie mam łaskę. Panie, poruszaj Twój Kościół, dotykaj się Twoich dzieci, czyń swoje dzieło. Panie, tak jak jesteśmy tutaj, Boże, moja ręka jest za krótka. Moje, Panie, słowa są za słabe. To Twoja ręka jest wystarczająca mocna i długa. I Twoje słowa są wystarczająco silne, aby dotknąć serca człowieka. Panie, błogosławię każdej osobie na tym miejscu. I niech, Panie, Twój Duch dzisiaj wykona pracę w nas. Halleluja. Dzięki Ci, Panie. Dzięki Ci, Jezu. Halleluja. Dzięki Ci, Jezu. Halleluja. Halleluja.